Dzisiaj będzie Laprzełom, jeśli chodzi o księgę Hioba. Otwórzcie na stronie waszej Biblii, na stronie 562. 562. XIX rozdział księgi Hioba. Przeczytajmy pierwsze dwa wersety. Wtedy odpowiedział Job i rzekł: jak długo będziecie dręczyć moją duszę i gnębić mnie słowami? Jeszcze trzeci: już 10 razy znieważyliście mnie i nie wstydzicie się mnie krzywdzić. Pomódlmy się. Boże, dziękujemy Ci za Twoje słowo. Prosimy Ciebie, abyśmy obfitowali w podobną wiarę i w podobne zaufanie jak Hiob, nasz wielki przyjaciel, wielki przykład tego, który biegł przed nami, abyśmy podobnie ufali Tobie. Podobnie ufali Tobie, zwłaszcza w sytuacjach testów, czy zwłaszcza może dodajmy w sytuacjach przedłużających się testów. Prosimy Ciebie o Twoje zmiłowanie, prosimy Ciebie o podobną łaskę, prosimy, aby Twoja chwała wypracowywała się w naszym życiu. Amen. Tak więc cała księga Hioba tak naprawdę chodzi w niej o zaufanie Bogu. Tak naprawdę chodzi o zaufanie Bogu i chodzi o zaufanie Bogu w trudnych okolicznościach, w okolicznościach kryzysu. Jak wygląda nasza wiara? Oczywiście wiara, kiedy wszystko idzie dobrze, w czasach prosperity, wiara przychodzi łatwo. Natomiast kiedy pojawiają się trudności, co więcej, kiedy te trudności decydują się, by zabawić nieco dłużej w naszym życiu, wtedy zaczyna się prawdziwy test naszej wiary. Czy tak naprawdę, na ile ta nasza wiara jest warta. No i jak wiecie, jak widzicie, jak słyszeliście już wielokrotnie, tak naprawdę o to chodzi w tej księdze. Chodzi o zaufanie Bogu. Chodzi, by Mu ufać wtedy, kiedy jest ciężko. I tak naprawdę nie tylko wtedy, kiedy jest ciężko, nie tylko wtedy, kiedy te testa nasze się przedłużają, ale również wtedy, kiedy tych testów zupełnie nie rozumiemy. A nie, to jest jeszcze taka zabawna, dodatkowa rzecz. Nie dość, że jest ciężko, nie dość, że to się przedłuża, zawitało i nie chce odejść, to jeszcze kiedy próbujemy jakoś rozebrać i rozsądzić, o co tak naprawdę w tym chodzi, czyli zadajemy pytanie dlaczego, to nic nam rozsądnego nie przychodzi, nic nam się nie układa. No i właśnie o tym może nawet przede wszystkim jest właśnie ta księga. Kiedy jesteśmy jak gdybyśmy dostali obuchem w łeb i nam się po prostu wszystko kołuje, wszystko boli i jednocześnie nic się nie układa, jeśli chodzi o interpretację tego. A zobaczcie, że tak Bóg nas stworzył na swój obraz i podobieństwo, że nie możemy nie interpretować. No nie, zwróćcie uwagę. Nie możemy nie interpretować. Z siły rzeczy musimy wszystko interpretować, usiłować przynajmniej interpretować. No i właśnie w tym cały problem, że częstokroć nie mamy wystarczająco danych nawet, żeby nam się to wszystko odpowiednio poukładało. Tak więc zaufanie Bogu pośrodku właśnie tego typu okoliczności. No nie, to jest jak małe dziecko, które rozwaliło sobie porządnie kolano, trzeba szyć, tatuś zawozi je na pogotowie, następnie nie tylko, że trzeba szyć, ale dziecko trzeba przytrzymać. Tak więc tatuś przytrzymuje dziecko, lekarz zadaje mu ból, dziecko kompletnie nie rozumie, co się dzieje, zupełnie nie rozumie tej sytuacji, która ma miejsce, ale ufa tatusiowi, wie dokładnie, że ten nie chce jego krzywdy, że nawet jeżeli bardzo boli, to jednak w ostatecznym rozrachunku to wyjdzie ku jego dobru. No i właśnie Coś takiego częstokroć, wielokroć dzieje się w naszym życiu. Pamiętacie, kiedyś wam opowiadałem sytuację, jak moje malutkie siostrzenice, tak naprawdę córki mojej siostrzenicy, były tutaj w szpitalu, jak ta ulica się nazywa, w szpitalu dziecięcym, po to, żeby tylko pobrali im krew na testy alergiczne. Słuchajcie, no, to co się działo, to jak one płakały, to ja naprawdę podziwiam moją siostrzenicę, że ona była w stanie tam być w tym pokoju z nimi, jeszcze je przytrzymywać. Ja, przyznaję się, uciekłem po schodach w dół, żeby nie słyszeć, bo to był jakiś niewyobrażalny dramat. No, częstokroć dokładnie tak samo my się zachowujemy, że nie rozumiemy tych rzeczy, które się dzieją, podczas gdy tak naprawdę wszystko sprowadza się do tego, aby ufać Bogu. No i właśnie 19 werset, rozdział jest właśnie takim kluczowym momentem. To ja bym powiedział, że to jest najkluczowniejszy z kluczowych momentów w Księdze Joba. Oczywiście nadejdzie ten kluczowy moment w momencie, kiedy się pojawi Bóg przy końcu księgi, ale już w środku tak naprawdę to jest ten, ja bym zasugerował, że to jest ten najbardziej z kluczowych momentów. Dlatego, że pamiętacie, co było na początku? Na początku był coś, można powiedzieć, co nam się jawi na jak gdyby wulgarny zakład w niebie, jakiś taki pospolity w sensie zakład w niebie. I teraz, jeżeli chodzi o zwycięskie rozstrzygnięcie tego zakładu, to właśnie ono ma miejsce tutaj w 19 rozdziale. Oczywiście będzie jeszcze takie uwieńczenie przy końcu, ale tak naprawdę to tutaj szatan jest pokonany. Tak naprawdę to tutaj szatan, udowodniono mu, że Boża łaska, która działa w ludziach, jest w stanie wypracować Bożą chwałę. Że tak naprawdę ludzie są w stanie lgnąć do Boga, nawet kiedy ten odbierze im wszystko. No nie? Bo pamiętacie, o co chodziło? Chodziło o bezinteresowność oddania Bogu. Czy w ogóle coś takiego wyrośnie, może wyrosnąć w ogródku, czy coś takiego w ogóle w przyrodzie się spotyka. I szatan powiedział, nie, coś takiego nie istnieje, żeby ktoś był oddany Bogu bezinteresownie. I teraz nadchodzi właśnie 19 rozdział, kiedy ten kosmiczny zakład dochodzi do wydaje owoce. I owoce są takie, że jak się okazuje, to szatan się mylił, a jednak Bóg znowu okazało się, że Bóg jest prawdomówny. Że jak to w liście do Rzymian jest napisane, że wszyscy są kłamcami, podczas gdy Bóg mówi prawdę, kiedy zwraca się do, czy zwraca uwagę na Hioba jako przykład wiary. No więc zacznijmy w tym, spójrzmy na ten przełom, jak wielki to jest przełom, jak doniosły w swojej wymowie. Zobaczcie pierwsze wersety, które przeczytaliśmy. Job mówi, odpowiada Bildadowi, który przemawiał wcześniej, który przemawiał i oskarżał go o wszystko. Mówi, ty będziesz złapany jak dziki zwierz na wiele różnych sposobów, zostaniesz schwytany. Tak naprawdę dla ciebie przeznaczona jest ciemność i ciemność będzie twoim ostatecznym miejscem spoczynku. I tak bez przerwy go dręczył i oskarżał i to nawet jeszcze nie koniec, wszystkim oskarżeniom. Wtedy Job odpowiada i mówi, jak długo będziecie dręczyć moją duszę, gnębić mnie słowami. Już 10 razy znieważyliście mnie i nie wstydzicie się mnie krzywdzić. Nie wstyd wam, innymi słowy, przemawiacie bardzo śmiało, bardzo pewni jesteście własnych racji, podczas gdy tak naprawdę jesteście w wielkim błędzie. Zwróćcie uwagę na trzeci werset. Już 10 razy znieważyliście mnie i nie wstydzicie się mnie krzywdzić. 10 razy, czyli 10 razy, liczba 10 tak naprawdę oznacza pełnię i sytość. Tak naprawdę wasze zniewagi jak gdyby zawarły się, czy wypełniły pełnię zniewag. Tak naprawdę nie pozostawiliście niczego, czym jeszcze moglibyście mnie obrzucić, co czy czego nie rzuciliście w moim kierunku. Każdą zniewagę, każdy grzech, który tylko mogliście wymyślić, wszystko to rzuciliście przeciwko mnie. Czwarty werset. Lecz niech tak będzie, że zbłądziłem i uchybienie jest po mojej stronie. Jeżeli chcecie, niech tak będzie. Już nie ma, to nie ma żadnego znaczenia. Innymi słowy, wasze słowa nie mają żadnego znaczenia. Wasze dowodzenie, wasze obelgi, wasza nieustępliwość w tym upartym interpretowaniu rzeczywistości, że to ja zawiniłem i z mojej winy to wszystko mnie spotkało. Niech tak będzie. Niech nawet tak będzie. To i tak wasze słowa, innymi słowy, są lekkie. Wasze słowa nie mają znaczenia. A, niech i tak będzie, że mówicie prawdę. Ale zobaczcie piąty werset. Jeżeli rzeczywiście chcecie się wywyższać nade mnie, to dowiedzcie mi zarzutów, jakie mi stawiacie. Tak więc prawda jest taka, że to tylko są obelgi. Prawda jest taka, że to tylko są słowa naładowane jakimiś emocjami, ale tak naprawdę te słowa nie zawierają żadnych jakichś konkretnych zarzutów. Zobaczcie, pewnie spotkaliśmy się w życiu wielokrotnie, pewnie często zachowywaliśmy się w taki sposób, że po prostu używamy słów emocji. Używamy słów, które są strasznie naładowane emocjonalnie, ale tak naprawdę te słowa nie zawierają, jakby je wycisnąć, to tak naprawdę nie ma w nich żadnych konkretów, żadnych konkretnych zarzutów, precyzyjnych zarzutów. To jest jedynie emocjonalna, jakiś emocjonalny wyraz, czy to naszego gniewu przede wszystkim, czy to naszej zawiści, czegokolwiek, ale nie konkretne zarzuty. I teraz Job mówi: słuchajcie, jeżeli chcecie mi dowieść czegoś, i on jeszcze konkretnie się uda za nimi i zacznie im wyliczać, czego nie zrobiłem, co zaniedbałem. Nadejdzie rozdział, kiedy im dokładnie to jeszcze powylicza. Ale mówi: słuchajcie, jeżeli chcecie, udowodnijcie mi najpierw swoje racje, swoje zarzuty, jakie mi stawiacie. I teraz szósty werset. Wiedzcie, że to Bóg niesprawiedliwie obszedł się ze mną i omotał mnie swoją siecią. Widzicie, bardzo ciekawa jest rzecz, że tutaj Hiob jak gdyby zgadzał się ze swoim przeciwnikiem. Pamiętacie, Bildad używał 6 różnych wyrażeń na początku 18 rozdziału. 6 różnych wyrażeń związanych z polowaniem. I teraz Hiob jak gdyby udaje się w tym kierunku i mówi: a rzeczywiście, żebyś wiedział, że tak było, że to Bóg omotał mnie swoją siecią, wiedzcie, że to Bóg niesprawiedliwie obszedł się ze mną. I teraz widzicie, tak jak mówiłem ostatnim razem, ta księga jest prowokująca. To jest prowokacja dla nas, to jest test naszej wiary. Jakże możliwe, żeby Job, a pamiętajcie, co Bóg o nim powiedział. Bóg powiedział, że wszystko, co powiedział Hiob o Bogu, było prawdą. Takie było wyraźne stwierdzenie Boże. Tak więc, jak to jest możliwe? Jak to jest możliwe, że ten, który jest sprawiedliwością, może się obejść niesprawiedliwie z Jobem? O co tu chodzi? Jak to jest możliwe, żeby sprawiedliwy Bóg niesprawiedliwie według Joba obszedł się z nim? Job to wyjaśnia w następnych wersetach. Zwróćcie uwagę, 7 werset. Gdy krzyczę, na czym polega ta niesprawiedliwość? Na czym polega ten problem, to cierpienie, którego doświadcza Job? Gdy krzyczę gwałtu, nie otrzymuję odpowiedzi. Gdy wołam o pomoc, nie ma sądu. zagrodził mi drogę tak, że nie mogę przejść, a nad moimi ścieżkami roztoczył ciemności. Pozbawił mnie mojej czci i zdjął koronę z mojej głowy. Bije mnie ze wszystkich stron, tak że ginę. Jak drzewo wyrwał moją nadzieję. Uniósł się gniewem przeciwko mnie i zaliczył mnie w poczet swoich wrogów. Nadciągnęły razem jego chówce. Nie jeden, a nie razem jego chówce. Usypały wały przeciwko mnie i rozbiły obóz dookoła mojego namiotu. Innymi słowy, nie ma żadnej nadziei, nie ma żadnej ucieczki, nie wyślizgnę się z oblężenia. Z każdej strony, Bóg się upewnił, że z każdej strony zostałem oblężony i osaczony. Co więcej, zagrodził mi drogę tak, że nie mogę przejść. Nad ścieżkami roztoczył ciemności. Zobaczcie, tam jest odniesienie do trenów. Tak naprawdę większość komentatorów stwierdza, że treny są odpowiednikiem właśnie tego 19 rozdziału. 19 rozdział i cała księga trenów bardzo wyraźny sposób współgrają ze sobą. I teraz Job mówi, że gdy krzyczę gwałtu, nie otrzymują odpowiedzi. Gdy wołam o pomoc, nie ma sądu. Wiem, że niczym nie zasłużyłem na to, co mnie spotkało. Wiem, że On odebrał mi to wszystko, podczas gdy ja niczym nie zasłużyłem, by te rzeczy na mnie przyszły. Byłem sprawiedliwy, innymi słowy, a On traktuje mnie jak wroga, a wy mnie macie, bo On się zwraca do swoich przyjaciół, a wy mnie macie, że rzeczywiście nim jestem. No nie? Bóg traktuje mnie jak swojego wroga, podczas gdy ja niczym na takie traktowanie sobie nie zasłużyłem. Podczas gdy wy mnie macie, że ja Bożym wrogiem naprawdę. Że rzeczywiście jestem Jego wrogiem. Podczas gdy okaże się, czy rzeczywiście Job myśli, iż Bóg jest jego wrogiem. Traktuje go jak wroga, traktuje go w taki sposób, ale pytanie, czy Job rzeczywiście myśli, iż on jest jego wrogiem. Słuchajcie, to wielokrotnie już o tym mówiliśmy, że naszą główną przypadłością jest to, czy naszym jednym z głównych problemów jest to, że jako synowie i córki Adama mamy tendencję do postrzegania w naturalny sposób Boga jako naszego wroga. W naturalny sposób przychodzi nam to łatwo, że Bóg jest naszym wrogiem. O wiele trudniej jest, jak gdyby, wydawałoby się, że to powinno być jakoś na odwrót. Podczas gdy o wiele trudniej przychodzi nam uwierzenie w Jego miłość, przyjęcie Jego miłości i Jego akceptacji. Raczej postrzegamy Go i w taki naturalny sposób mamy tendencję, by Go postrzegać jako tego, który nas ściga, który jest nam nieprzychylny, który tak naprawdę nas nienawidzi. Tak więc mówi, że zobaczcie, Job mówi, ten z każdej strony mnie osaczył, nie wyślizgnę się z tego oblężenia. Zablokował moją drogę, chcę przejść, nie mam którędy. Słuchajcie, może niektórzy jeszcze tutaj aż tak nie cierpieli, żeby jakoś odczuwać te słowa, ale niektórzy pewnie już cierpieli podobnie. Tu są sytuacje, kiedy wydaje się, że z żadnej strony nie ma ratunku. Wydaje się, że wszelka nadzieja, jaka była, znikła. I co dalej? I teraz to, co dalej, co następuje dalej, jest jeszcze gorsze. To, co następuje dalej, jest jeszcze bardziej namacalne i tym sposobem można powiedzieć, że jeszcze potworniejsze. Zobaczcie werset 13. Moi bracia trzymają się z dala ode mnie, a moi znajomi stronią ode mnie. Moi krewni opuścili mnie, a goście mojego domu zapomnieli o mnie. Domownicy i służebnice moje uważają mnie za obcego. W ich oczach stałem się cudzoziemcem. Gdy wołam na mego sługę, nie odzywa się. Sam muszę go błagać. Zobaczcie, wszystko się jakoś dziwnie pozamieniało. Nawet ci, którzy powinni się bać, którzy powinni w jakiś sposób, w naturalny sposób drżeć na głos Joba, wręcz odwrotnie, udają, że nie słyszą, udają, że nic się nie dzieje. Dlatego, że jak takie malutkie pieski, kiedy zobaczyli, że ten jest słaby, że ten jest przygnieciony, to teraz mogą sobie na wiele pozwolić. 17 werset. I to jest... Dobrze, to zamkniemy. 17 werset jest jak gdyby wersetem, jednym z wersetów kulminacyjnych. Podobnie jak cała księga Joba, w centrum mamy punkt kulminacyjny i później na końcu mamy punkt kulminacyjny i w tej części wersetów od 13 do 19 to jest jeden z punktów kulminacyjnych. 17 werset. Moim oddechem brzydzi się moja żona. Moim oddechem brzydzi się moja żona. Ta, która w normalny, naturalny, zwykły, przewidywalny sposób powinna mieć inną reakcję niż obrzydzenie. Brzydzi się mną, brzydzi się nawet moim oddechem. Czyli tym, że w ogóle nawet jeszcze żyje, że jest jeszcze dech w moim ciele. Jestem wstrętny swoim rodzonym braciom. Nawet mali chłopcy mną gardzą, gdy powstaję, urągają mi. I 19 werset, kolejny punkt kulminacyjny w tej części odrzucenia. Wszyscy moi powiernicy brzydzą się mną. Zobaczcie, podobne wyrażenie, podobnie tak jak z żoną, punkt kulminacyjny, że żona brzydzi się jego oddechem. Teraz wszyscy moi powiernicy, czyli tutaj tak naprawdę Hiob ma na myśli, jest tutaj męska przyjaźń, męska zażyłość, przyjaźń. Wszyscy moi powiernicy, tych, którym ufałem, tych, w których składałem swoje nadzieje i swoje sekrety, można powiedzieć. Można powiedzieć, wszyscy moi spowiednicy. To jest to samo wyrażenie. Wszyscy moi powiernicy, wszyscy moi spowiednicy brzydzą się mną, a ci, których miłowałem, zobaczcie, cały czas chodzi o przyjaźń, a ci, których miłowałem, zwracają się przeciwko mnie. Czyli zobaczcie, nie dość, że okoliczności wyglądają tak, że Bóg go osaczył i zatorował jego drogę, tak iż przejść nie może z żadnej strony, w żaden sposób, osaczył go z każdej strony. Tak teraz, kiedy chodzi o jego bliskich, kiedy chodzi o tych, od których w naturalny sposób można by było oczekiwać jakiegoś wsparcia, pociechy, jakiejś nadziei, czegokolwiek. Okazuje się, że nawet ci, i tutaj jest cała właśnie ta wyliczanka, żeby jeszcze spotęgować ten obraz, nawet ci, którzy, na których w naturalny sposób należałoby liczyć, nawet wszyscy ci odwrócili się ode mnie. Czyli tak jak, kto to powiedział, Bonhoeffer, wielokrotnie cytowany w tym sensie, tak naprawdę mamy tutaj cierpienie i tą największą potworność cierpienia, czyli cierpienie w odrzuceniu, cierpienie w porzuceniu przez wszystkich. Moi bracia, znajomi stronią ode mnie. Kiedy byłem popularny, oczywiście w założeniu jest, wszyscy lgnęli do mnie. Teraz w ogóle boją się nawet przyznać, że mieli ze mną cokolwiek do czynienia, że mnie znali, że... I nie wiem, czy pewnie bym zaryzykował, że wielu z tutaj obecnych, wiele osób z obecnych tutaj pewnie doświadczyło czegoś podobnego. Że nawet jeżeli to nie dotyczyło was, to widzicie, jak to działa gdzieś w miejscu pracy i tak dalej, że ktoś jest popularny i tak dalej, i tak dalej. Czasami ta popularność się kończy i wtedy jak gdyby powstaje taka dziwna antysolidarność. taka dziwna zmowa, że aha, teraz ta osoba jest B. Teraz bez względu na to, co by ta osoba zrobiła, co by się działo, co by ona nie powiedziała, nie ma znaczenia. W 100% ta osoba teraz jest B. Ta osoba jest przekreślona. Tą osobę należy krytykować i odrzucać. Wiecie, to naprawdę na każdym szczeblu to nie potrzeba jakichś wielkich biznesowych rekinów czy takich sytuacji. Na każdym szczeblu, gdziekolwiek takie sytuacje, z takimi sytuacjami mamy do czynienia. Uważajmy, żebyśmy się nie zachowywali w taki sposób, jak to tutaj zostało opisane. Zobaczcie, w psalmie zacytuję wam 38. Tak naprawdę księga Joba jest strasznie wiele razy cytowana w psalmach. Tak naprawdę to, kiedy czytamy księgę Joba, to jest nieomal tak, jakbyśmy czytali psalmy. 38:12. Przyjaciele i towarzysze moi stoją z dala od mego nieszczęścia, a krewni moi stronią ode mnie. Wszyscy przyjaciele, nawet krewni, czyli ci, którzy można by powiedzieć, że przez krew powinni jacyś być bardziej przychylni, nawet ci się odwracają. Pamiętacie, niektórym Maciek wie co mam co na myśli, ale była w Prairie City taka kobieta, która chodziła po całym miasteczku, która była niespełna rozumu, ale potrafiła piękne gobeliny, chyba tak to się nazywa, robić, tworzyć, bardzo uzdolniona. Ja zawsze jej, jak przychodziła do mnie do domu, mówiłem: Alicjo, pamiętaj, musisz iść do kościoła. Na co ona tak odpowiadała, ni w 5, ni w 9, ale to chyba jednak miało trochę sensu. Zawsze odpowiadała: pamiętaj, remember, blood is thicker than water. Pamiętaj, krew jest gęstsza od wody. I w ten sposób, jak gdyby chciała właśnie podkreślić ten punkt, że no, te więzy kościelne wcale nie są takie mocne. Tak naprawdę najmocniejsza jest krew. No nie, my byśmy powiedzieli, że chwila, więzy rodzinne są mocne, ale ze wszelkich starań, ze wszech miar powinniśmy wręcz stawiać rodzinę Bożą na pierwszym miejscu. Tutaj Job mówi, że nawet to, co jest naturalne, jak więzy krwi, wydawałoby się, to jednak to zawiodło. To nawet to, co wszyscy naturalnie by oczekiwali, to wszystko zawiodło. Pojawił się jeden mur wrogości. Nieprzemakalny, bardzo mocny, wcale się nie rozwalający, solidarny mur wrogości. 20 werset. Moje kości przyschły do mojej skóry i uszedłem tylko z dziąsłami. Bardzo, bardzo ciekawe wyrażenie. O co tu chodzi? Tak naprawdę ten werset jest bardzo ciężki do przetłumaczenia. Miłosz tłumaczy ten werset: do skóry mojej i do ciała mego przyschły moje kości, ledwo skórę wokół zębów uniosłem. I tutaj Ewa, moglibyśmy przedłużyć jej PNJA egzamin i powiedzieć, o co tu chodzi. Jest takie angielskie wyrażenie: by the skin of one's teeth, że nieomal, ledwie mu się udało. Ledwo mu się udało, nieomal przeżył. Był w wielkim zagrożeniu, ale uszedł z życiem. I właśnie ten idiom angielski właśnie pochodzi z tego wersetu, który tak naprawdę jest ciężki do zrozumienia. Ale tak naprawdę obrazuje, na czym polega, czy jak straszny był los, w którym znalazł się Hiob. Moje kości przyschły do mojej skóry i do ciała. I uszedłem tylko z dziąsłami. Całkiem niezłe, można to i tak ująć. I tak lepszych wiele pomysłów nie ma. 21 werset. I teraz zobaczcie, Job mówi: patrzcie na mnie. No już sam widok mnie powinien was poruszyć. No już skała powinna być poruszona. Gdybyś spojrzał na mnie, gdybyś zobaczył moje strupy ropiejące, moje kości, które można policzyć bez trudu, już to samo, sam widok powinien cię poruszyć. I dlatego w 21 wersecie woła, jak gdyby w naiwny sposób krzyczy znowu do swoich przyjaciół. Zmiłujcie się nade mną, wy przyjaciele moi, bo ręka Boża mnie dotknęła. Czemu prześladujecie mnie, jak to czyni Bóg, a nie możecie się nasycić widokiem mojego ciała? Zmiłujcie się nade mną, przyjaciele moi, bo ręka Boża mnie dotknęła. Zmiłujcie się. Zobaczcie, nieomalże jedni i drudzy się zgadzają tutaj. Wydawałoby się, tak, tak, dotknęła cię ręka Boża. I Job mówi, tak, tak, dotknęła mnie ręka Boża. No nie, zobaczcie, jak to blisko obok siebie, w sąsiedztwie, że tak powiem, prawda i fałsz może obradować. A jak się okazuje, no nie, zupełnie, jedni byli w zupełnym błędzie, a Job okazał się sprawiedliwy. Zmiłujcie się, rzeczywiście dotknęła mnie ręka Boża, ale nie za mój grzech, jak wy utrzymujecie. I teraz 22 werset. Czemu prześladujecie mnie, jak to czyni Bóg, a nie możecie się nasycić widokiem mojego ciała? Czytaliśmy, śpiewaliśmy dzisiaj. Mam nadzieję, zwracacie uwagę na to, co śpiewamy. Czyż są nierozumni wszyscy czyniący nieprawość? Pożerają lud mój tak, jak się je chleb, a nie wzywają Pana. Pożerają mój lud. I tutaj dokładnie w taki sposób Job opisuje swoich przyjaciół, jako tych, którzy pożerają jego ciało. A nie możecie nasycić się widokiem mojego ciała. Powinniście, innymi słowy, raczej odwrócić swój wzrok od tego widoku, podczas gdy wy nie możecie się napatrzeć na to, co widzicie. Nie możecie nasycić swoich oczu tym widokiem, który widzicie. Zawiść, nienawiść, ponad wszystko niepohamowana radość z upadku brata. Nie możecie się nasycić z tego, czy widokiem tego, co mnie spotkało. Słuchajcie, kilka przestrug w tym, bo to jest bardzo dziwny werset bardzo łatwo, że tak powiem, nam zgrzeszyć tutaj w tym przypadku. Czemu prześladujecie mnie, jak to czyni Bóg, a nie możecie się nasycić widokiem mojego ciała? Wydawałoby się, że jeżeli Bóg to czyni, to powinniśmy się radować, ile możemy z tego, co widzimy. Powinniśmy się radować z Jego sądów. Powinniśmy się cieszyć z tego, co się dzieje. I Job mówi, nic z tych rzeczy. W Księdze Przypowieści czytamy, nie ciesz się z upadku swojego nieprzyjaciela, a gdy się potknie, niech się nie raduje twoje serce, aby Pan tego nie widział i nie uznał tego za złe. A wtedy, ciekawa rzecz, odwróciłby od niego swój gniew. Nawet z tej przyczyny nie raduj się z tego. Nie oburzaj się na złoczyńców i nie unoś się z powodu bezbożnych. Bo zły nie ma przyszłości, a lampa bezbożnych zgaśnie. Innymi słowy, spokojnie ze swoim sądem. Innymi słowy, nie raduj się, nie paś się zbytnio Bożym sądem nad swoim bratem czy nad tymi wokół ciebie. W Księdze Abdiasza, w pierwszym rozdziale czytamy, nie paś oczu widokiem swojego brata w dniu jego nieszczęścia. Nie ciesz się z powodu synów Judy w dniu ich zagłady i nie mów zuchwale w dniu niedoli. Nie wkraczaj do bramy mojego ludu w dniu jego klęski i nie paś i ty oczu widokiem jego nieszczęścia w dniu jego klęski. I nie wyciągaj ręki po jego mienie w dniu jego klęski. Nie stój na rozstaju dróg, aby zabijać jego uchodźców i nie wydawaj jego zbiegów w dniu niedoli. W Księdze Michała mamy wspaniały urywek. Lecz ja, jak gdyby tutaj dźwięczą te słowa, które za chwilę przeczytamy, słowa, które wypłynęły z ust Hioba. Lecz ja będę wypatrywał Pana, będę wyczekiwał Boga mojego zbawienia. Mój Bóg mnie wysłucha, nie ciesz się z mojej niedoli, moja nieprzyjaciółko. Chociaż upadłem, jednak wstanę. Chociaż siedzę w ciemności, jednak Pan jest moją światłością. Muszę znosić gniew Pana, gdyż zgrzeszyłem przeciwko Niemu. Aż ujmie się za mną i wymierzy mi sprawiedliwość. Wyprowadzi mnie na światło, abym ujrzał Jego sprawiedliwość. Nie raduj się w chwili, kiedy nadchodzi Boży sąd. Bardzo ostrożnie postępuj, dlatego że jest wiele rzeczy, które może ci się wymknąć. Jest wiele rzeczy, których nie jesteś w stanie rozsądzić. I zobaczmy, 23 werset. O, oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze, żelaznym rylcem i ołowiem, wykute w skale na zawsze. Hiob mówi, zaczyna swoją modlitwę, zaczyna zwracać się do Boga swoim wołaniem i teraz już tej modlitwy Bóg wysłucha i następnej również. Job mówi, oby były zapisane moje słowa, oby były utrwalone w księdze, żelaznym rylcem i ołowiem wykute w skale na zawsze. Widzicie, Bóg dokładnie wysłucha modlitwy Joba. Jego wołanie jest wysłuchane i zwróćcie uwagę, nieskończona ignorancja jego tak zwanych przyjaciół. Okazuje się, że ten, który miał być Bogiem, miał być wrogiem Boga żywego, okazuje się, że właśnie przez tego Duch Boży przemawia. Wydaje się, że jego słowa zostaną na wieki wieki utrwalone w historii. I można powiedzieć, że to jest najistotniejsza lekcja dla całej ludzkości. Najistotniejszy przykład oddania Bogu i cierpliwości. Ale zobaczcie, to, o co Jobowi chodzi tutaj, to jest to, aby moje słowa, aby moje świadectwo było niezniszczalne, niezniszczalna inskrypcja, można powiedzieć, mojej sprawiedliwości. I rzeczywiście tak się stało. Tak jak Job twierdził, że niczym nie zasłużył, że jest sprawiedliwy, że jest niewinny przed Bogiem, tak to jego twierdzenie na wieki wieków, według jego modlitwy, wysłuchanej modlitwy, zostało napisane na wieki wieków ku naszej przestrodze i ku naszemu pouczeniu, abyśmy i my w podobny sposób biegali. I teraz następuje przełom. Teraz następuje przełom. Wielki, wielki przełom w całej księdze Joba. 25 werset. Lecz ja wiem, że Odkupiciel mój żyje i że jako ostatni nad prochem stanie, że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała będę oglądał Boga. Tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. Moje nerki zanikają we mnie, za tą rzeczą tęskniąc. Zobaczcie, dla Hioba Bóg wciąż pozostaje nadrzędną wartością. Wydaje się, w momencie, kiedy wszystko zawiodło, kiedy księga przywiodła nas do jakiegoś takiego bardzo opisowego punktu kulminacyjnego, którym było, co było? Odrzucenie przez wszystkich. Którym tym punktem kulminacyjnym, można powiedzieć, największym dołem, największą tragedią, jaka spotkała Hioba w jego cierpieniu, było kompletne, całkowite odrzucenie przez wszystkich. Całkowita samotność, całkowite porzucenie. I teraz zobaczcie, właśnie w tym momencie, w momencie największego doła, w momencie największej depresji, w momencie największego, potwornego odrzucenia, w momencie, kiedy wszyscy najistotniejsi ludzie czują obrzydzenie do mnie i brzydzą się mną, zobaczcie, nie ma chyba nic potworniejszego, że Tych, których miłowałem, ci teraz się mną brzydzą. Zobaczcie, w tym właśnie momencie Bóg swoją łaską sięga na dno piekła, sięga, można powiedzieć, na samo dno cierpienia Hiobowego i podnosi go stamtąd. I właśnie tam, i właśnie tutaj objawia się największe walory, można powiedzieć, wiary Hiobowej. Z czego tak naprawdę Hiob jest zrobiony, się okazuje właśnie w tym momencie. W momencie największego upodlenia i największego odrzucenia okazuje się, że Hiobowe lgnienie do Boga jest niezłomne, cierpliwe, wbrew wszystkiemu, ale nie tylko wbrew wszystkiemu, wbrew wszystkim. Bóg mnie nie opuścił, Job stwierdza, ja wiem, że Goel przy mnie stanie. Zobaczcie werset 25. Lecz ja wiem, Aber, no nie? Błogosławione Aber, błogosławione lecz. Jedno małe słowo, och, jak bardzo błogosławione. To wszystko się dzieje, to wszystko, całe to osaczenie ma miejsce, lecz. Słuchajcie, naprawdę, oby Bóg dał nam łaskę, każdemu z nas tutaj siedzących, abyśmy my byli w stanie to słowo aber, to słowo lecz wypowiedzieć w odpowiedniej chwili. To naprawdę wielka łaska od Boga, aby zachować się tak, jak zachował się nasz przyjaciel Hiob. I w takim momencie, w takiej chwili powiedzieć to małe słowo lecz, a jednak lecz ja wiem, tego się chwytam, tego się trzymam, lecz ja wiem, że Goel mój odkupiciel, ten, który płaci za mnie, ten, który mnie wykupuje z mocy tego, który chce mnie rozszarpać, wiem, że mój Goel, mój odkupiciel żyje i że jako ostatni nad prochem stanie. Bardzo dobre tłumaczenie. Tak teraz muszę pochwalić Brytyjkę, bo zaraz ją zganię. Bardzo dobre tłumaczenie, nawiasem mówiąc, jeśli chodzi o ten werset, że jako ostatni nad prochem stanie, niektórzy mówią na ziemi stanie, pojawi się na ziemi i rzeczywiście to ma jakiś sens, ale tak naprawdę słowo użyte tutaj jest proch. I tak naprawdę wyraźna wskazówka jest, stanie nad moją śmiercią, nad moim trupem, że mój odkupiciel żyje i jako ostatni nad prochem stanie. Mój odkupiciel jest, innymi słowy, i teraz my, mając większe objawienie, możemy powiedzieć tak, rzeczywiście, nasz Zbawiciel żyje, nasz Zbawiciel jest zmartwychwstałym Panem, który żyje na wieki i On jako ostatni nad moim prochem stanie, innymi słowy, ostatnie słowo nie należy do was, ostatnie słowo nie należy do tych strasznych rzeczy, innymi słowy, przez które przechodzę. Także ostatnie słowo to nie są te testy. Słuchajcie, przed każdym z nas są testy. Przed każdym z nas są testy, które nadchodzą. I teraz pamiętajmy, że to nie jest ostatnie słowo. Ostatnie słowo należy do Goela, naszego Wybawiciela, który nas tych wszystkich rzeczy wyratuje. I 25. Wyraźna wskazówka. Wskazanie na zmartwychwstanie. 26. Że potem, chociaż moja skóra jest tak poszarpana, uwolniony od swego ciała, będę oglądał Pana. Poszli na całość. Tłumacze Brytyjki, wbrew wszystkim innym tłumaczeniom, oni z jakichś przyczyn, mieli pewnie swoje przyczyny, powiedzieli, napisali tak, jak napisali, że uwolniony od swego ciała będę oglądał Pana. Nic z tych rzeczy. Wręcz odwrotnie. Zobaczcie, 27 werset mówi, tak, ja sam ujrzę go i moje oczy. Zobaczcie, nawet 27 werset sugeruje, że to wręcz odwrotnie. Nie chodzi o uwolnienie od ciała, ale że w moim ciele swoimi oczami go zobaczę. I rzeczywiście Miłosz pisze, i kiedy moja skóra już stoczona będzie, u mego ciała sam zobaczę Boga. U mego ciała sam zobaczę Boga. Tak więc Biblia Tysiąclecia mówi, potem mieszczątki skórą odzieje i ciałem swym zobaczę Boga. Chyba najlepsze tłumaczenie właśnie Biblia Tysiąclecia. Ciałem swym zobaczę Boga. Biblia Gdańska, a choć ta skóra moja roztoczona będzie, przeto w ciele moim oglądam Boga. Ciałem zobaczę Boga. Cały ten werset, tak naprawdę w tym wersecie chodzi o zmartwychwstanie, że nie uwolniony, ale wręcz odwrotnie, że swym ciałem i tak jak mówi werset 27, tak, ja sam ujrzę Go i moje oczy zobaczą Go, nie kto inny. 27 werset. To z kolei Miłosz oddaje najlepiej. Którego ja sam zobaczę przy mnie, na własne oczy ujrzę, nie jako przeciwnika, zmarniały we mnie tęskniąc nerki moje. Bardzo, bardzo dosadnie i prawdziwie jest to oddane. Którego ja sam zobaczę przy mnie, na własne oczy ujrzę, nie jako przeciwnika. On nie jest moim przeciwnikiem. Tego się trzymam, temu ufam. I rzeczywiście w 42 rozdziale właśnie o tym będzie mowa, że na swoje własne oczy zobaczę. Teraz oczy moje widziały. Tak więc naprawdę nadzieją Hioba jest Bóg. Bóg, który jest zmartwychwstaniem. Spisek szatana się nie powiódł. Test, co prawda, nadal trwa. Jeszcze to nie koniec księgi Joba, ale wynik już widać. Ludzie są w stanie miłować Boga dla Niego samego, a nie tylko dla tego, co od Niego otrzymują. Boża łaska wystarczy. Bóg miał rację. Bóg jest prawdomówny. Bóg miał rację, umiłowawszy ludzkość. Znienawidzona przez szatana ludzkość nie jest chybionym projektem Boga. Widzicie? Szatan twierdził, że ten projekt ci się nie udał. No nie? Orki twierdzili, ten projekt ci się nie udał. Podczas gdy chwała Boga jednak jest w stanie objawiać się w ludziach. Szatan wymyślił coś, co będzie największą klęską i upodleniem dla Joba i dla Boga. I zobaczcie, ta największa klęska i to największe upodlenie obróciło się w objawienie bogactwa chwały i zmiłowania Bożego. W tym momencie największego upodlenia właśnie jego chwała Goela objawiła się w najbardziej jasny sposób. Pomódlmy się.